Tytuł odcinka może przyprawiać o jakąś trwogę. No bo walka z życiem, o co tu może chodzić? Ja właściwie przez ostatnich kilka dni miałam trochę walkę z życiem. To znaczy, akurat chciał traf, że na kilka dni przed urodzinami i na kilka dni po, i jeszcze w trakcie długiego weekendu bożocielnego, musiałam się pochorować i musiała mnie dopaść słabość. I ja przez to wszystko przeszłam bardzo ciekawy proces w głowie. I żeby było ciekawiej, to jeszcze znalazłam na to naprawdę dobry fragment książki. No nie sposób nie nagrać o tym wszystkim odcinka. Natłoki myśli, nadmierne wzruszenia, zachwyty pięknem i potoki słów, upragniona cisza, zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów. To wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty, szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się tu wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. Znowu wracam do tematu oczekiwań, tak naprawdę. Mam jakoś cały czas takie poczucie, że jestem wolna od tych oczekiwań. Że życie się jednak toczy, płynie, a ja nie mam oczekiwań, tylko podążam za tym wszystkim. Mam jakieś ambicje, aspiracje i cele, marzenia, ale oczekiwań? Nie, absolutnie. Po czym, kiedy w poniedziałek miałam w swoje urodziny pojechać do pracy i dopadła mnie chorość i głos jednak nie nadawał się do niczego, więc szkoleń prowadzić nie mogłam, to tak pomyślałam sobie, nie pocelebruję z ważnymi dla mnie ludźmi. Albo też jakieś inne rzeczy związane z tym, że sobie zaplanowałam jakiś wieczór z masażem i w ogóle miało być tak fajnie i nie było. I w ogóle ten dzień był jakiś taki do bani, a przecież to były urodziny, no więc nie mam żadnych oczekiwań w ogóle. No widać, że miałam. Oczywiście kilka dni potem cały czas ta chorość jakoś tak zalegiwała mi. Nie dało się ze mnie nic wykrzesać. I zastanawiałam się, Boże, to co się będzie działo wobec tego w ten dłuższy weekend? Przecież mam wolny piątek, więc czwartek, piątek, sobota, niedziela. Tyle wolnego, to nie, no to ponadrabiam na pewno, coś zrobię. No i znowu to były oczekiwania wobec siebie, wobec własnego ciała. No i się nic takiego nie wydarzyło. I nie ukrywam, że miałam jakiś niesmak, zawiedzenie sobą. No i na to wszystko potem znalazłam piękne remedium w książce Marcina Fabiańskiego Uwolnij się. Dobre życie według 7 filozofów terapeutów. Posłuchajcie, jaki fragment dla was wybrałam. Fragment książki Marcina Fabiańskiego Uwolnij się. Dobre życie według 7 filozofów terapeutów. Wydawnictwo Znak. Rozdział 5. Terapia Laozi. Leczy z nadużywania siebie i innych, wynoszenia się ponad bliźnich, urojeń i ciągłej walki z życiem. Puszcza Białowieska. Włóczyłem się między drzewami w chmurze myśli. Zmysły otwierały się na puszczę tylko przebłyskami. Światło słońca na konarze, zapach rozmiękłej szyszki, przelatujące dzięcioły, pisk sikorek, głuche ocieranie się drzew w rytm wiatru. Odgłos zrywania się do biegu, szybki skręt głowy, widok żubrów znikających w chaszczach. Przekroczyłem granicę puszczy, ale nic mi to nie dało, bo nie umiałem przekroczyć granicy siebie. A powinno. Badania neuropsychologów wykazały, że przebywanie w naturze resetuje mózg. kiedy podłączamy się wszystkimi zmysłami do nieskończonej złożoności natury, w przeciwieństwie do powtarzających się wzorców w urządzeniach elektronicznych, ciało reaguje spokojem, a umysł klarownością. Inteligencja się wyostrza, stajemy się twórczy i napełnia nas poczucie sensu istnienia. Ja jednak pozostałem w dramaturgii mojego ego. Nie dotarłem do dramaturgii procesu życia. Przyniosłem do Puszczy Białowieskiej swój rozchwiany świat. Chodziłem po niej jak po spacerniaku i rodziła się we mnie awersja do chmar myśli, większa nawet niż do chmar strzyżaków, które lądują na ciele jelenia i zrzucają skrzydełka, bo znalazły swój świat i nic poza granicami jeleniego ciała ich nie interesuje. Te tutejsze strzyżaki najwyraźniej pomyliły jelenia ze mną. Awersja oznaczała, że zgubiłem Tao. Rozstroiłem się z naturą. Zainwestowałem mentalne zasoby w myślenie i fortyfikowanie ego. Zacząłem oceniać doświadczenie. Stałem się sędzią procesu istnienia i wyjąłem siebie z cyklu życia. To podstawowy błąd poznawczy, intelektualny i emocjonalny. Lao Tzu pisze w Dao De Jing, księdze drogi i cnoty. Bez rządzy, oto jak powinno się obserwować cudowność wszystkich rzeczy. Rządza sprawia, że widzimy tylko granice rzeczy. A mnie się wydawało, że muszę dodać coś do doświadczenia, żeby było lepsze. Rok później, w innym miejscu, znowu uczyłem się, żeby nie dodawać do doświadczenia słów. Po moim wykładzie w apenińskim miasteczku Subiaco podszedł do mnie stary profesor. Emerytowany, wybitny specjalista w dziedzinie epidemiologii środowiskowej. Przewodził przez kilka lat europejskim epidemiologom w Brukseli. Nawiązał do wykładu, trochę powiedział o sobie, potem zamilkliśmy. Staliśmy twarzą w twarz, prawie przylepieni do siebie, bo włoski zwyczaj nie znosi zbyt dużego dystansu, i patrzyliśmy sobie w oczy. Znacie tę chwilę, gdy nagle między ludźmi zapada cisza? Jakieś fragmenty naszego układu nerwowego nie są wtedy szczęśliwe. Najpierw pojawia się wewnętrzne podrażnienie, potem usta otwierają się same, w końcu wydobywa się z nich jakaś banalna treść, która ma przykryć ciszę. Ze starym profesorem było inaczej. Choć widzieliśmy się pierwszy raz w życiu, dramaturgia naszego spotkania całkowicie zaspokoiło długie, życzliwe patrzenie sobie w oczy. Zrozumiałem. Stał przede mną ktoś, kto pojął prawdę, że życie składa się w takim samym stopniu z działania i niedziałania. A to zapomniana prawda. Zdaje nam się, że musimy działać. Czujemy się menedżerami rzeczywistości i jest to dla nas źródłem dumy, a także pierwszą linią zasięgów przed lękiem, który każda z nas czujących istot nosi w sobie, bo wszyscy jesteśmy śmiertelni. Znowu zapanowałem nad chaosem dnia. Zobaczcie, jaki ze mnie dobry administrator czasu. Kiedyś zapanuję też nad śmiercią. Znowu wypełniłem grafik do ostatniej sekundy. Spójrzcie, z jaką proaktywną istotą macie do czynienia. W moim grafiku nigdy nie będzie miejsca na spotkanie ze śmiercią, a to, co poza grafikiem, nie istnieje. Spójrzcie, ile zaplanowałem i wykonałem. Ktoś taki jak ja nie ma czasu na lęk ani na wątpliwości. W karykaturalny sposób ucieczkę przed grozą, ale i pięknem istnienia pokazują tematy różnych szkoleń. Zarządzanie czasem, życiem, ludźmi, zasobami, tym czy tamtym. Zarządzam, więc jestem. Nauczyliśmy się rozkazywać rzeczywistości, zamiast jej się czasem przyjrzeć. Stało jest inaczej. Działanie według tej filozofii bywa słabością. Tylko silny człowiek może pozwolić sobie na to, żeby nie działać. Wtedy, kiedy nie widzi w tym działaniu sensu. Silny, czyli taki, który nie musi wiecznie potwierdzać swojej wartości w oczach innych, żeby zachować radość i odczuwać głęboko sens życia. Działaniem nie tylko chcemy przypodobać się innym, szefom, nauczycielom, tym, na których podziwie nam zależy, lecz także wypełnić wewnętrzny deficyt wartości. Skąd bierze się wewnętrzna moc, która pozwala nam nie działać, kiedy tak zdecydujemy? Oprzeć się zwyczajowi, zignorować konwencje, puścić mimo uszu nawoływania świata do aktywności? Po pierwsze, z przekonań. To przekonania kazał kształtować stoik Seneka, gdy mówił: nie na wiele się przyda odrzucenie własnych wad, jeśli trzeba wojować z cudzymi. O co dokładnie mu chodziło? Być może miał na myśli to, że tak długo, jak jest w nas chęć naprawiania innych, a nie ma spokoju, nasza motywacja do działania pochodzi z poczucia wewnętrznej pustki. Chcemy naprawiać innych, a także system, świat, przyrodę, żeby zagłuszyć poczucie własnego uszkodzenia. Kiedy zrozumiemy, co chciał nam przekazać Seneka, dotrze do nas, że żeby skutecznie działać, najpierw trzeba nauczyć się nie działać w ogóle, dać sobie przestrzeń do namysłu, zbadać sensowność przyszłych kroków. Odwaga niedziałania bierze się jednak także z pewnej emocji, którą możemy w sobie obudzić tylko dzięki medytacji, nieobecnej w spektrum codziennych, niewytrenowanych filozoficznie emocji. Jest to poczucie wewnętrznej radości, które wypełnia nas bez względu na to, co przynosi życie, bo wynika z naszej postawy wobec świata. Całkowitego dostrojenia do niego, mówią taoistyczni mędrcy. Czy dla Greków i Rzymian tym właśnie była ataraksja? Dla taoistycznych mędrców świat nie jest przestrzenią wypełnioną ciałami, żywymi i martwymi. Jest procesem, w którym wszystko znajduje się w relacji ze wszystkimi innymi. Tak go przeżywają z sekundy na sekundę. Jak stoicy dostrajają się do wszechnatury, osiągają spontaniczną mądrość. Przemawia przez nich inteligencja otwartego źródła, a nie zburzone impulsy indywidualnej woli. W starożytnym chińskim tekście Huainanzi znajdziemy takie słowa. Mędrcy są jak lustro. Nie odrzucają rzeczy, ani nie wychodzą im naprzeciw. Reagują na wszystko, ale niczego nie kolekcjonują. Dlatego ciągła zmiana nie może ich zranić. Niestety trochę post factum, trochę za późno. Choć może... No nigdy nie jest za późno, tylko wszystko dzieje się właśnie wtedy, kiedy się ma wydarzyć. Odkryłam ten fragment i dałam sobie szansę na refleksję nad nim. Wszystko to, co w mojej głowie się kłębiło od ponad tygodnia, właściwie nie dotyczyło już tym razem tego, że się starzeje albo że coś jest nie tak. Nie. Wszystko, co się kłębiło, dotyczyło tego, że jestem nieadekwatnie dostosowana kondycyjnie do tego wszystkiego, co chciałabym przeżywać i co należy przeżywać, kiedy przychodzą urodziny albo wolny czas. Tylko moje ciało doskonale wiedziało, czego potrzebuje. Jeśli się nie wyłączy, jeśli mi nie pokaże swojej słabości, to przecież ja będę przeć i po prostu, no nie wiem, no nie chcę przeklinać po raz kolejny w tym podcaście. Ale przeć i napierdzielać do przodu, byleby tylko po prostu znowu coś robić. Zatrzymał mnie ten fragment dotyczący tego, że trzeba być silnym człowiekiem, aby nie działać. I kiedy mam te 41 lat teraz i sobie tak myślę o swoim życiu, to ono jest permanentnym działaniem i bardzo mało niedziałania w nim jest. A siła, żeby nie działać, bierze się przede wszystkim właśnie z przekonania i porównywania się, oceniania, sprawdzania tego, jak ja w relacji do innych, do całego świata. No i pytanie, czy mogę tak robić? No pewnie wiesz doskonale, że nie. To nie jest tak, że należałoby w tej chwili podążać za wszystkimi fajnymi trendami albo zrobić coś, żeby można było to wrzucić na Instagrama albo w storieskę i pochwalić się wszem i wobec, jakie to mam piękne i zajebiste życie. Zmęczona już tym jestem i jest to walka z życiem, walka z pewną procesowością życia, w którą no, niezwykle silnie wierzę. Bo i tak za każdym razem dzieje się nie to, co bym chciała, tylko dzieje się to, co się ma wydarzyć. To naprawdę tak wygląda. I nawet jeżeli ciągle żyjemy w takiej iluzji, że to, co sobie wymyśliliśmy, to się właśnie wydarzy i dostajemy na to mnóstwo dowodów, ja mam mnóstwo dowodów na skuteczność moich myśli przeniesionej na działania, to i tak to wszystko, co miałam zbudowane w głowie, wydarzało się potem w zupełnie inny sposób i manifestowało się zupełnie, zupełnie inaczej. Czemu my tak z tym życiem walczymy? Siłujemy się z każdym zdarzeniem, z każdym klinem, który rzeczywistość nam wtrynia w nasze życie i potem mamy ten nasz ulubiony overthinking i no i się wściekamy, no. Wałkujemy, że to nie tak miało być przecież inaczej, a wyszło jak wyszło i czemu to tak? No ja się niesamowicie przez ten tydzień siedzenia w domu i pracy home office'owej zregenerowałam, no. Nadal jestem słaba, ale na szczęście głos wrócił. Nadal chyba bym się nie zabrała za żadną pracę w tej chwili fizyczną, taką, w której musiałabym naprawdę dać z siebie sporo siły. Nie zabrałabym się, no ale... No właśnie, ale żyję. Mogę myśleć, mogę nagrać podcast, mogę potrzymać się za ręce ze swoim Krzyśkiem, mogę obejrzeć jakiś durny serial, mogę spakować walizkę, którą jutro zabiorę ze sobą na 4 dni wyjazdu. No mogę. Jest bardzo dużo możliwości, których ciągle nie chcemy dostrzegać, bo żyjemy w tej permanentnej iluzji, że życie ma być naszym sługą, naszym posłusznym realizatorem naszych planów. Nic takiego nikt nam nigdy nie obiecał. I to może jest dobry moment, żeby otrzeźwieć. Bo ciągle o tym otrzeźwianiu gdzieś tam opowiadam. Chciałabym sobie tak posturodzinowo obiecać, że będę podążać jednak za tym moim procesem, a niekoniecznie ciągle na niego napierać i oczekiwać, że będzie dokładnie tak, jak sobie wymyśliłam. I chciałabym też obiecać sobie, że w tym podążaniu za procesem będę uczyć się akceptacji, że się nie wydarza to, co bym chciała. No, może brzmi to jakoś tak smutno, ale jest w tym dużo powietrza i mam nadzieję, że chociaż w jakimś minimalnym stopniu uda mi się w ten sposób funkcjonować i że tobie się może przyda kilka tych słów do tego, żeby tobie było lżej. Tego bym ci chciała życzyć. Więc ci tego życzę. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast.